wydarzenie miesiąca. Miesiąca. Zaprasza Paweł Pawlaczyk.
22 czerwca 1812 roku Napoleon Bonaparte ogłosił II wojnę polską. Ta II wojna polska Napoleona Bonaparte przeszła do historii jako wyprawa Napoleona Bonaparte na Moskwę. I właśnie to wydarzenie sprzed 210 lat będzie wydarzeniem miesiąca czerwca. Aby zrozumieć to, co się wydarzyło 210 lat temu, trzeba się cofnąć trochę wcześniej. Kiedy trzeci rozbiór Polski wymazał Polskę z mapy świata, a był to rok 1795, Polacy instynktownie patrzyli na Francję, widząc w rewolucyjnej Francji kraj, który może pomóc nam odzyskać utraconą niepodległość. Dlaczego patrzono na Francję? Chociażby dlatego, że Francuzi mieli tych samych wrogów, co my. Nie zawsze razem, ale jednak walczyli przeciwko Prusom, Austrii, Rosji. Dlatego zaraz właściwie po klęsce powstania kościuszkowskiego Polacy podjęli próbę zorganizowania polskich oddziałów, które walczyłyby o wolną Polskę u boku Francji. Starania te zakończył sukcesem Jarosław Dąbrowski i tak powstały Legiony Dąbrowskiego. Legiony Dąbrowskiego, które walczyły u boku Francji przeciwko wojskom austriackim, rosyjskim, ale których koniec był tragiczny, bo kiedy w 1801 roku Napoleon Bonaparte zawarł pokój w Lunéville i zobowiązał się do rozwiązania polskich oddziałów, to wielu legionistów trafiło na San Domingo, gdzie mieli tłumić powstanie czarnoskórych niewolników przeciwko francuskiemu kolonializmowi. Wielu Polaków na tym San Domingo zginęło. Niektórzy przeszli na stronę powstańców, niektórzy zmarli na choroby tropikalne. To był pierwszy moment, kiedy wielu zwątpiło we Francji, wielu zwątpiło Napoleon Bonaparte. Ale minęło zaledwie 5 lat, jest rok 1806. Napoleon Bonaparte walczy już czwartą koalicją antyfrancuską, pokonuje wojska pruskie i wkracza na ziemię polskie. I zapowiada odbudowę państwa polskiego. I znowu bardzo wielu Polaków zaufało Napoleonowi Bonaparte. Powstaje polska armia, Polacy biją się u boku Francuzów, Polacy żywią wojska francuskie, które stacjonują na ziemiach polskich. Napoleon wojnę wygrywa. W roku 1807 zawiera z Rosją pokój w Tylży i Prusami. I kolejne rozczarowanie. Nie ma wielkiej, wolnej Polski. Jest malutkie księstwo warszawskie. Wielu było rozczarowanych, ale wśród wielu Polaków zwyciężyło takie przekonanie, że jest to jednak krok w dobrym kierunku, że no jednak jest to jakaś polska państwowość, że oto na mapie Europy pojawia się jakiś twór państwowy, w którym Polacy są gospodarzami. Wielu wierzyło, że to jest dopiero początek drogi do odbudowy państwa polskiego. To księstwo warszawskie składało się z ziem drugiego i trzeciego zaboru pruskiego. Obejmowało również większość ziem dzisiejszej diecezji kalickiej. 2 lata później zostało powiększone o ziemię trzeciego zaboru austriackiego, ziemię kielecką i lubelską, bowiem w 1809 roku Austria rzuciła się do walki z Napoleonem Bonaparte i przegrała. Miała w tym udział również Polska. Książę Józef Poniatowski pokonał jeden z austriackich korpusów, wygrał wojnę z Austrią, czego skutkiem było m.in. powiększenie księstwa warszawskiego. Ten okres po zwycięstwie nad piątą koalicją antyfrancuską to jest okres, kiedy Napoleon podporządkował sobie prawie całą Europę. Był jeden kraj, który walczył z nim w sposób bezkompromisowy. To była Wielka Brytania, oddzielona od Francji kanałem La Manche, posiadająca silną flotę, niedostępna więc dla wojsk francuskich. Aby zmusić Wielką Brytanię do pokoju, do uległości, aby zmusić Wielką Brytanię, aby uznała hegemonię Napoleona Bonaparte w Europie. Napoleon Bonaparte wymyślił blokadę kontynentalną, zakaz handlu z Wielką Brytanią, licząc, że w ten sposób, ekonomicznie, zmusi rząd w Londynie do negocjacji. I teraz, żeby ta blokada kontynentalna była skuteczna, musiała być szczelna. Kiedy Napoleon zawierał pokój w Tylży, car Aleksander zobowiązał się również do uczestnictwa w tej blokadzie kontynentalnej. Ale ona była bardzo niekorzystna dla Rosji, ponieważ Rosja produkowała zboże, a Brytyjczycy to zboże kupowali. Ponieważ Rosja była krajem rolniczym, a Brytania była krajem przemysłowym, więc była źródłem tanich, dobrych artykułów przemysłowych dla Rosji. Rosjanie więc łamią po cichu blokadę kontynentalną. Rosjanie nie chcą uznawać hegemonii Napoleona Bonaparte w Europie. Rosjanie w pewnym momencie zażądali od Napoleona Bonaparte deklaracji, że nigdy nie odbuduje państwa polskiego. Napoleon Bonaparte tą deklarację odrzucił, zgromadził olbrzymią armię. Według jednych liczyła ona 700 tysięcy żołnierzy, inni mówią, że było 600 tysięcy żołnierzy. Tak czy inaczej, jak na ówczesne realia, armia była olbrzymia. U boku Napoleona, obok Francuzów są Włosi, Niemcy. Prawie wszystkie kraje ówczesnej Europy zostały zmuszone do wystawienia tutaj swojego kontyngentu. W tej armii, którą zgromadził przy granicy z Rosją Napoleon Bonaparte, jest również armia polska, licząca 90 do 100 tysięcy żołnierzy. Olbrzymi wysiłek militarny Polaków ówczesnych. Czerwca 1812 roku. Napoleon Bonaparte w Wilkowyszkach, na południowy zachód od Kowna, podpisał rozkaz dzienny, w którym pisał, cytuję: żołnierze, zaczęła się druga wojna polska. Pójdziemy więc naprzód. Przejdźmy Niemen, zanieśmy wojnę na jej terytorium. Pokój, jaki zawrzemy, położy koniec zgubnemu wpływowi, jakie Rosja od 15 lat wywiera na sprawy europejskie. Napoleon mówi wprost, że jego celem jest pokonanie Rosji, że jego celem jest odbudowa Polski. Nazywa tą wojnę wojną polską. Wyprzedzając trochę wypadki, Napoleon przegrał, ale no warto sobie postawić pytanie, czy gdyby wygrał, Polskę by rzeczywiście odbudował. Tego nie wiemy, ale jest to dość prawdopodobne. Dlaczego? Bowiem najprawdopodobniej Napoleon zrozumiał, że aby złamać Rosję, niezbędne jest odbudowanie państwa polskiego. Jeżeli powstanie silna Polska, obejmująca również Kresy Wschodnie, obejmująca również tereny dzisiejszej Ukrainy i Białorusi, to powstanie silny bufor oddzielający Rosję od Europy. To zmieni się sytuacja geopolityczna. To interesy Francji, to interesy Napoleona w Europie będą zabezpieczone. Dwa dni później, 24 czerwca, wielka armia Napoleona przekroczyła rzekę Niemen. Jak już mówiłem, w jej składzie było 90 do 100 tysięcy polskich żołnierzy. Po raz pierwszy od czasu powstania Kościuszkowskiego Polacy na Litwie, Polacy na ziemi nowogródzkiej mogli oglądać polskich żołnierzy. Dla mieszkańców polskich Kresów był to wyjątkowy czas. Te nastroje ówczesnych Polaków, którzy uwierzyli, że oto ich marzenia się spełniają, że oto przychodzi do nich Polska i już zostanie na zawsze. Świetnie pokazał Adam Mickiewicz w Panu Tadeuszu. Adam Mickiewicz, który przecież przeżył te wydarzenia. Jako młody chłopak obserwował, był świadkiem tych olbrzymich nadziei i potem tego wielkiego rozczarowania, kiedy okazało się, że Napoleon przegrał. Ten nastrój z Pana Tadeusza zobrazuje takim znanym fragmentem, w którym Adam Mickiewicz pisał. O roku ów. Kto ciebie widział w naszym kraju? Ciebie lud zowie dotąd rokiem urodzaju, a żołnierz rokiem wojny. Dotąd lubią starzy o tobie bajać, dotąd pieśń o tobie marzy. Konie, ludzie, armaty, orły dniem i nocą płyną na niebie górą, tu i ówdzie łuny. Ziemia drży, słychać biją stronami pioruny. Bitwa, gdzie? której stronie, pytają młodzieńce. Chwytają broń, kobiety wznoszą w niebo ręce. Wszyscy pewni zwycięstwa wołają ze łzami. Bóg jest z Napoleonem, Napoleon z nami. O wiosno, kto cię widział w ten czas w naszym kraju? Pamiętna wiosno wojny, wiosno urodzaju. O wiosno, kto cię widział, jak byłaś kwitnąca zbożami i trawami, a ludźmi błyszcząca, odpita we zdarzenia, nadzieją brzemienna. Ja ciebie dotąd widzę, piękna Maro senna, urodzony w niewoli, okuty w powiciu. Ja tylko jedną taką wiosnę miałem w życiu. Tak pisał Adam Mickiewicz, świadek tych wydarzeń. Napoleon miał nadzieję, że wojna będzie szybka, że wojna będzie krótka. Chciał ją rozegrać tak jak wojnę z trzecią czy piątą koalicją antyfrancuską. Jedna duża bitwa, taka jak pod Austerlitz w 1805 roku, czy pod Wagram 4 lata później. Zwycięstwo, pokój. Napoleon miał nadzieję, że 2-3 miesiące będzie po wszystkim. Ale Rosjanie słabsi od Napoleona. Napoleon 700 tysięcy żołnierzy. Rosjanie 218 tysięcy żołnierzy. Zastosowali taktykę odwrotu. Dowodzący wojskami rosyjskimi Michał Kutuzow zaczął wciągać Napoleona w głąb swojego terytorium. Napoleon zajmuje Wilno, przyjmuje polską delegację i mówi Polakom: co zależy ode mnie, wszystko uczynię dla wsparcia przedsięwzięć waszych. Te wasze przedsięwzięcia to odbudowa wolnej Polski. Sierpnia Napoleon dochodzi do Smoleńska. Rosjanie początkowo stawiają opór. Dochodzi do szturmu. W szturmie biorą udział Polacy. Jak się szacuje, zginęło 2000 polskich żołnierzy. Ranny został generał Józef Zajączek. Rosjanie ze Smoleńska ustąpili. I teraz jest pytanie, co robić dalej? Książę Józef Poniatowski, który stał na czele polskich wojsk, wojsk księcia warszawskiego, błagał Napoleona, aby nigdzie dalej nie szedł, aby zatrzymał się w Smoleńsku, aby pozwolił polskim oddziałom ruszyć na Ukrainę, aby tam wzniecić powstanie antyrosyjskie, aby tam odbudowywać wolną Polskę. Część marszałków francuskich również namawiała Napoleona, aby nie szedł na Moskwę. Napoleon jednak miał inne zdanie i narzucił to zdanie swojemu otoczeniu. Był przekonany, że Moskwa jest tak blisko, że jak zajmie Moskwę, no to zmusi wreszcie Rosjan do bitwy i zmusi Rosjan do zawarcia pokoju. Napoleon maszeruje na Moskwę. Rosjanie rzeczywiście zdecydowali się na bitwę u bram Moskwy 6-7 września 1812 roku. Dochodzi do krwawej bitwy pod Borodino. W pewnym momencie polscy żołnierze zdobyli ważne wzgórze Mameleon. Według historyków wojskowości była szansa na rozbicie armii rosyjskiej, ale Napoleon nie użył elitarnych oddziałów gwardii. Dlaczego? Niektórzy twierdzą, że nie chciał pozbywać się tych lojalnych, wiernych żołnierzy, kiedy przybył tak daleko od Francji. Skutek był jednak taki, że Rosjanie zostali pokonani, ale nie rozbici. Wycofali się bezpiecznie na wschód. Na polu bitwy pod Borodino zostało 90 tysięcy poległych żołnierzy różnych narodowości. Było wśród nich wielu Polaków. Henryk Dębiński, późniejszy generał, bohater powstania listopadowego i wiosny ludów na Węgrzech, wspominał noc po bitwie. Ledwie zapłonęły ognie. Ze wszystkich stron zaczęli ściągać i czołgać się ranni, żeby zaraz skonać, inni dla ogrzania skostniałych członków. Uważam to za piękny rys charakteru naszych żołnierzy, że woleli cierpieć, niż pozostawić nieszczęśliwych rannych bez pomocy. Straszliwy obraz pobojowiska, kolejne świadectwo heroizmu naszych rodaków, którzy zamiast odpoczynku pospieszyli z pomocą rannym towarzyszom broni. Napoleon wygrał bitwę pod Borodiną? Rosjanie się wycofują? 13 września Napoleon wkracza do Moskwy. Moskwa płonie. Do dzisiaj nie wiadomo, czy pożar był dziełem przypadku, czy też zamierzonego działania. Tak czy inaczej, drewniana Moskwa spłonęła. A Aleksander I nadal odmawia jakichkolwiek negocjacji pokojowych. Mamy więc kalendarzową jesień, ale wówczas na wschodzie mamy pogodę już zimową. Śnieg, mróz, zimno, a Napoleon nie był przygotowany na prowadzenie wojny w tych warunkach. Żołnierze nie mają zimowych mundurów, brakuje żywności i odzieży. 19 października Napoleon zarządza odwrót. Rosjanie zmusili Napoleona, żeby wracał tą samą drogą. Tysiące wygłodniałych, pozbawionych zimowej odzieży żołnierzy rusza na zachód. Ten odwrót spod Moskwy stał się symboliczny. Na obrazach, rycinach widzimy żołnierzy poobieranych w kobiece płaszcze, opierających się o karabiny. W niczym nie przypomina to tej armii, która kilka miesięcy wcześniej przekraczała Niemen. Napoleon dociera do rzeki Berezyny i wydaje się, że jest koniec, bo Rosjanie otoczyli wojska napoleońskie. Ale Napoleon był geniuszem wojskowości. Zdołał oszukać Rosjan, zdołał wyprowadzić swoje oddziały z matni. W bitwie tej Polacy stracili 300 oficerów i 1000 żołnierzy. Polacy bowiem w tej wielkiej armii napoleońskiej, w resztkach tej wielkiej armii, wyróżniali się właśnie determinacją, odwagą, brakiem demoralizacji. To właśnie w tej bitwie nad Berezyną rany odnieśli kolejno wszyscy dowódcy polskiej dywizji. Generał Józef Zajączek, który stracił nogę, potem Jan Henryk Dąbrowski, a następnie Karol Kniaziewicz. Resztki wojsk francuskich wracają do Księstwa Warszawskiego. Napoleon wraca do Francji, formuje nową armię. Podejmuje decyzję, że nie będzie bronił Księstwa Warszawskiego, że wycofa swoje oddziały do Niemiec, tam spróbuje zatrzymać wojska rosyjskie. Jak obliczają historycy, do kraju wróciło mniej niż 1/3 polskiej armii. Ponad 60 tysięcy Polaków zginęło, odniosło rany lub dostało się do niewoli. I drugi nasz wieszcz, też pochodzący z Kresów, z Wołynia, Juliusz Słowacki, który był zbyt młody, żeby te czasy pamiętać, ale który wychował się wśród ludzi, którzy świetnie te czasy pamiętali. W Kordianie w usta Grzegorza włożył następującą opowieść. Cytuję. Gdy nas Rosyjanie wzięli w 12 roku, spędzili jak trzodem i na Sybir zawiedli, 200 naszych było, wiarusy, kęsy, napcute, oficerstwo młode, a jak wzajem sprzyjali, wspomnieć starcu miło. Jeden drugiemu nigdy nie powie jak bracie. Chleb łamią jak opłatki. W jednej chodzą szacie. Wywiedli na pole. Cały nasz pułk baszkirów nastąpił w półkole. Wołga stała za nami. Pułkownik tatarski przeczytał głośno niby jakiś dekret carski. A w tym dekrecie stało, aby polskie jeńce rozdzielić na dziesiątki i w pułki powcielać. W ten czas nasze wiarusy, wziąwszy się za ręce, krzyknęli: nie pójdziemy, zamiast nas wystrzelać. Czy wierzysz, pan, że owe tatarskie szatany rzucili nam na szyję rzemienne arkany? Związaliśmy się wszyscy rękoma co siłę. Pamiętam, z prawej strony, nie, z lewej od serca, dał przy mnie żołnierz wiekiem, ranami pochyły. Ku niemu zwinął koniem baszkirski morderca, więc biedak rękę moją na kształt szabli ścisnął, potem ociążał na niej, bezwładny obwisnął. Patrzę mu w twarz, posiniał cały na kształt trupa, oczy wybiegły, szyja związana powrozem, tu baszkir zaciął konia. Koń spięty dał słupa, skoczył, a starzec jak koniu wiązany luzem, pociągnął się po piasku, po krzemiennej warście. Widziałem na krzemieniach włosów siwych garście, skwi wyrwane kroplami. Bowiem wielu zwykłych polskich żołnierzy wcielono do armii carskiej. Co się dzieje dalej? Książę Józef Poniatowski jest namawiany, aby zdradził Napoleona. Napoleon przegrywa, po co bić się u jego boku. Ale Poniatowski te oferty zdrady, te propozycje odrzuca. Na czele resztek polskich wojsk idzie za Napoleonem do Niemiec, walczy w roku następnym, 1813, kiedy Napoleon walczy już z szóstą koalicją antyfrancuską. Największa bitwa tego roku to bitwa narodów pod Lipskiem. W czasie tej bitwy wszyscy zdradzają Napoleona. Obok Polaków. Polacy osłaniają odwrót. W czasie tego odwrotu ginie książę Józef Poniatowski. Krótko przed śmiercią Napoleon go uczynił marszałkiem Francji. W roku następnym Napoleon próbuje stawiać opór we Francji. U jego boku są resztki polskich oddziałów. W roku 1813 Napoleon abdykuje. Kończy się okres napoleoński. Od tamtych wydarzeń minęło już ponad 200 lat. Warto o tym pamiętać. O tych tysiącach młodych i niemłodych Polaków, którzy walczyli o wolną Polskę. Walczyli w bardzo różnych miejscach rozsianych po całej Europie. Walczyli we Włoszech, walczyli w dalekiej Hiszpanii. Niektórzy nawet na dalekim San Domingo. Inni walczyli pod Moskwą. Po całej Europie nasi żołnierze 200 lat temu przelewali krew i często oddawali swoje życie. Ale oddawali to swoje życie za wolną Polskę. Bo polski żołnierz, obojętnie gdzie ginął, zawsze walczył i umierał dla Najjaśniejszej Rzeczpospolitej.